Cześć Ela.
Cześć Paja. Dziś trzy mocne książki na koniec roku.
Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Kolejnym i ostatnim, to znaczy ostatnim w tym roku, bo tak się składa, że to już jest końcówka roku, ja nie wiem kiedy to się stało. Ty wiesz?
Nie.
No właśnie. No już teraz zapraszamy Was na odcinek po przerwie. To będzie odcinek podsumowujący 2022 rok, czyli usłyszymy się w 2023. Bardzo Was już teraz serdecznie zapraszamy do wysłuchania tego odcinka, bo on jest bardzo popularny, więc po prostu kujmy żelazo, póki gorąco, i zapraszajmy do wysłuchania najpopularniejszego odcinka. No ale nie uprzedzajmy faktów, bo jeszcze jest 2022. I tak się składa, że nawet pod koniec roku można zapoznać się z książką lub książkami, które są naprawdę mocne i naprawdę dobre. I o takich książkach chciałybyśmy Wam dzisiaj opowiedzieć, więc jeżeli martwicie się, że jeszcze nie tyle dobrych książek przeczytaliście albo przeczytałyście w tym roku, no to nic straconego.
Jest jeszcze trochę czasu.
Jest jeszcze trochę czasu. I ten odcinek, tak jak ostatnio, ma swojego partnera. Partnerem odcinka podcastu jest Audioteka, Dobrze opowiedziane historie, gdzie znajdziecie największy wybór audiobooków po polsku. I chciałybyśmy zacząć od zaproszenia Was do naszego kącika z Audioteką. To jest taki odcinek, w którym chciałybyśmy polecić Wam produkcje, które przesłuchałyśmy w serwisie Audioteka, zapoznać Was z jakimiś ciekawymi tytułami. Myślę, że będziemy sobie wybierać różne formy tego, jak ten kącik z Audioteką będzie wyglądał. Może opowiemy Wam, co mamy na liście. A tak się składa, że jest tam duży wybór książek non-fiction, które sobie zapisałyśmy,
tak,
prawda?
Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że najpierw poszłyśmy w tę stronę, bo trzeba było wybrać jakiś kierunek. I...
Tak, bo tego tam było tyle, że ja po prostu, tak, dobra, gdzie idziemy, gdzie
więc
idziemy?
Więc wybrałyśmy się w stronę reportaży i nie tylko, w ogóle literatury faktu, i na razie to tak tego rodzaju pozycje z tego gatunku mamy gdzieś pozapisywane na naszych półkach, więc może rzeczywiście będziemy dalej podróżować w tamtą stronę, a może zmienimy kierunek w przyszłym roku, nie wiadomo nigdy. Ale zaczęłyśmy naprawdę świetnie, bo jako pierwszą książkę postanowiłyśmy przesłuchać Ludzie z Placu Słońca Aleksandry Lipczak, książkę, której lektorką w serwisie Audioteka jest Paulina Raczyło.
Tak, ja myślę, że w ogóle też po lektorach i lektorkach to jest też ciekawy profil, który można sobie wybrać. Ja tak jak kiedyś słuchałam audiobooków po angielsku, to właśnie wybierałam sobie ulubionych aktorów, że tak powiem. A Paulina Raczyło, no jest świetna i od razu musiałam zobaczyć, co jeszcze przeczytała. Jest tam Jasmine Ward, Zbieranie kości, polecałyśmy Wam tę książkę. Są Małe kobietki, ja wiem, że są fani i antyfani tej książki, ale jak Paulina Raczyło ją przeczyta, jestem pewna, żeby Wam się spodobała. No a z takich rzeczy, których właśnie nie znamy, a mogłybyśmy poznać, bo wpisują się właśnie w temat non-fiction, to Paulina Raczyło czyta na przykład Kuba Miami, autorstwa Joanny Schindler. To książka, reportaż o osobach uciekających z Kuby na Florydę. To tak w dużym skrócie, bo oczywiście jeszcze nie słuchałam, ale zobaczyłam sobie, o czym to jest, i pomyślałam, że mogłoby to być ciekawe. No ale na dzisiaj mamy Aleksandrę Lipczak i Ludzi z Placu Słońca. Jakie to jest dobre.
To było naprawdę świetne.
Naprawdę, naprawdę. Ela, mów.
To jest nasza w ogóle pierwsza książka Aleksandry Lipczak, więc dopiero się zapoznajemy z tą autorką, ale myślę, że nie będzie ostatnia, bo naprawdę to jest zbiór reportaży, który... Każdy z osobna ten reportaż jest naprawdę świetny, a wspólnie składają się w naprawdę świetny obraz Hiszpanii. To jest taka mozaika moim zdaniem. W ogóle to słowo mi się bardzo kojarzy z tą książką, mozaika.
Ja sobie wybrałam słowo migawka.
Migawka, dobrze. Zaraz przeanalizujemy to. Ale właśnie chciałam to podkreślić, bo często jest tak, że zbiory reportaży pozostawiają jakiś niedosyt. Takie przynajmniej ja mam doświadczenie, że często jeśli te zbiory są jakoś tak chaotycznie dobrane, albo właśnie tematyka jest zbyt szeroko rozrzucona, to we mnie pozostaje takie wrażenie, że no rzeczywiście to były jakieś ciekawe fragmenty, ale one się nie poskładały w żaden pełen obraz, a tutaj właśnie ta mozaika, między innymi dlatego, że moim zdaniem te kolejne reportaże bardzo dobrze się dopełniają, przenikają, i właśnie z tego powstaje faktycznie złożony, ciekawy i pełny, oczywiście nie można powiedzieć całkowicie pełny, ale w kontekście tej książki,
to jest
pełny obraz Hiszpanii z jej problemami, z jej historią, z jej mieszkańcami i mieszkankami.
Tak, bo no oczywiście trzeba tutaj na początku powiedzieć, że to nie jest taka Hiszpania turystyczna, prawda? prawda? To jest zupełnie inny punkt widzenia, taki bardzo bliski, bym powiedziała. Taki, no nie wiem, mam takie wrażenie rozmowy. Może to też takie wrażenie, które wynika właśnie z formy, jaką sobie wybrałyśmy,
tak,
czyli właśnie,
na pewno.
Czyli tego przesłuchiwania, ale to naprawdę sprawia, że ja po prostu siedzę i słucham świetnie opowiedzianej historii, a właściwie przysłuchuję się takiej bardzo, bardzo wnikliwej rozmowie, bo tak jak mówisz, tych tematów jest dużo, ale to jest pełen obraz i no, wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze dobrany taki zakres tematyczny, które wiele, mimo że są taki, no mamy duży rozrzut, bo mamy kryzys gospodarczy, mamy jakieś takie rozliczanie się z przeszłością, jakieś takie zastanowienie się nad tożsamością, czym w ogóle jest ta tożsamość tej Hiszpanii, czy ona się zmienia, czy się od czegoś odcinamy, czy nie. No i ona świetnie do tych tematów podchodzi, raz rozmawiając. Ten element rozmowy wydaje mi się, że jest tu bardzo ważny, więc tym bardziej ta forma wydaje mi się taka odpowiednia, właśnie to słuchanie. Ale też jest ten element obserwacji. Mhm. Jest też ten element podróży, jest ten element zagłębiania się w różne obszary, czy to jakieś takie historyczne, czy bardziej współczesne. No, wszystko to razem świetnie po prostu gra.
Dla mnie właśnie to jest ten drugi powód, dla którego sobie wybrałam słowo mozaika, właśnie ze względu na te różne źródła, z których Aleksandra Lipczak korzysta. Tak jak powiedziałaś, przede wszystkim jeździ po tej Hiszpanii i pyta ludzi, rozmawia z nimi, ale też bardzo podobało mi się na przykład częste korzystanie z takich źródeł jak archiwa prasowe i to jest na przykład niesamowity zabieg dla mnie, czyli wykorzystanie iluś tam nagłówków prasowych z jakiegoś okresu, które obrazują właśnie tak trochę, syntezują
kontrastowo
trochę. Czasami to jest przejmujące, czasami zabawne, ale właśnie pokazują, o czym pisano w gazetach, jak pisano w gazetach na dany temat i to jest trochę takie pokazanie właśnie trochę z innej strony, tak? Czyli mamy to wyjście oddolne, czyli od konkretnych osób i pojedynczych rozmów i to pokazanie, jak to potem zaistniało w mediach, jak media o tym donosiły i tak dalej, więc połączenie właśnie tego, co małe z tym, co duże, to właśnie bardzo mi się podobało, jak ten obraz został stworzony. A oprócz tego mam wrażenie, inne słowo też, które gdzieś mi rozbrzmiewa w głowie, jak myślę o tej książce, to jest właśnie malowniczość. W sensie wydaje mi się, że...
Widzisz, a ja po prostu teraz już myślę o tych migawkach, które ja sobie wybrałam i myślę, nie no, bo ten język jest taki plastyczny i jakoś tak widzę to w takie migawki mi się właśnie wyświetlają, jakieś takie scenki sobie wyobrażam i jest to takie bardzo barwne.
Właśnie o to mi chodziło z tą malowniczością. Widzisz, jakie mamy bardzo podobne wrażenia,
prawda?
Tylko opowiadamy je trochę inaczej, to jest bardzo ciekawe. Ale właśnie mam takie wrażenie, że Aleksandra Lipczak jest naprawdę dobra w tym, żeby gdzieś barwnie przedstawić scenę, miejsce, że można naprawdę poczuć jakąś taką atmosferę tego miejsca, gdzie ona się zagłębia i gdzie idzie, więc te opisy też tutaj wiele wnoszą na pewno.
Te opisy i te głosy w sumie. Myślę, że głos też jest tutaj bardzo ważnym elementem, biorąc pod uwagę tą formę audiobooka. I ta wielowarstwowość tych głosów, które się w sumie przenikają. Oczywiście mamy bardzo ten silny, mocny głos autorki, która jest tą poszukiwaczką, tą rozmówczynią, tą szperaczką trochę, ale są właśnie też te inne głosy, te głosy czy to prasy, czy te wygrzebanych jakichś śmiesznych książek w ogóle z jakichś dziwnych miejsc, jakichś tytułów. Są oczywiście też głosy osób, z którymi ona rozmawia, więc no też taki bardzo zróżnicowany, ale dopracowany moim zdaniem sposób opowiedzenia tej historii, które ona sobie tutaj autorka Aleksandra Lipczak wybrała.
Ja tutaj tak z mojego poletka, podwórka chciałam wtrącić, że sobie pomyślałam ostatnio, jak słuchałam kolejnego rozdziału, że te rozmowy na pewno były prowadzone po hiszpańsku i one są naprawdę świetnie przełożone na polski. W sensie te dialogi są bardzo autentyczne i bardzo takie, no właśnie to jest
prawda,
to, co ja...
To prawda, bo ja się w sumie nad tym nie zastanawiałam, a przecież rozmawiałam z nimi po hiszpańsku. No...
Więc geniusz. Właśnie ja bardzo doceniłam to właśnie na przykład różne zdrobnienia, różne takie potoczne wyrażenia, które tam się pojawiają i które sprawiają, że naprawdę mamy wrażenie, jakby te osoby, tak jak mówiłaś, jakby to była rozmowa, jakbyś przysłuchiwała się autentycznej postaci, która się wypowiada właśnie w swoim własnym języku, swoim własnym głosem, więc ja zwróciłam uwagę na ten wątek tłumaczeniowy, który no poniekąd tak trochę nieoficjalnie się tutaj pojawia.
No dobra, to ja jeszcze na koniec mam najtrudniejsze pytanie, którego wszyscy się obawiają. Jaki jest twój ulubiony reportaż z tego zbioru, albo który temat cię szczególnie zainteresował?
To znaczy, wydaje mi się, że wszystkie tematy, które jakoś tam gdzieś prowadzą do Franco, i czy to bezpośrednio na jego temat, czy o osobach z jego otoczenia, czy o jakiejś takiej spuściźnie, z którą Hiszpania się mierzy i jakoś dokonuje jakiegoś rozliczenia lepszego lub gorszego i tak dalej. No więc ogólnie to, ale uważam, że ten pierwszy jest bardzo, ten pierwszy reportaż, który tak jakby wrzuca nas w tę Hiszpanię Aleksandry Lipczak, tego co ona chce nam o tej Hiszpanii opowiedzieć. Ten całkiem pierwszy reportaż o Paco Hernando, o tym potentacie deweloperskim i o boomie mieszkaniowym i o tym, czym jest mieszkanie w Hiszpanii i jak się to potem wiąże z tym kryzysem, który miał miejsce i no jakoś tak jest, no był pierwszy, jakoś tak wciągnął mnie w tę książkę po prostu, więc myślę, że to jest taka dwuznaczna odpowiedź właśnie Franco i ten całkiem pierwszy temat. A u ciebie?
Wiedziałam, że mi się odwdzięczysz tym samym. To jest bardzo trudne pytanie, oczywiście, tak jak powiedziałam, ale trochę też się skłaniam w stronę tych reportaży o kobietach, bo były takie dwa, które mam wrażenie trochę stoją w opozycji do siebie, a jednak trochę się też dopełniają. Pierwszy właśnie o kobiecie, która pełniła taką ważną rolę podczas właśnie rewolucji Franco i która, można powiedzieć, miała bardzo antyfeministyczne postawy, ale właśnie, no to nie jest nigdy takie proste i takie nieskomplikowane, więc bardzo podobała mi się ta historia zarówno tej kobiety, jak i w ogóle powstawanie ruchu feministycznego w Hiszpanii, jak sytuacja kobiet się zmieniała, jak była prezentowana, co robiła propaganda i tak dalej. A z drugiej strony później mamy reportaż wspaniały o pierwszej burmistrzyni Barcelony, Adzie Colau. I to było naprawdę tak inspirujące, że ja sobie płakałam trochę słuchając tego reportażu ze wzruszenia, więc to też jest niesamowita kobieca historia.
Nie no, ja płakałam na tych o ślubach.
To też.
No, ślubach par jednopłciowych, więc ja wtedy po prostu sobie troszkę.
No właśnie, to też
płakałam,
był bardzo, bardzo ciekawy rozdział. No więc właśnie tak jak słyszycie, tematyka jest bardzo szeroko zakrojona i z tego wyłania nam się ta mozaika, albo z tych migawek wyłania nam się ta malownicza, wielobarwna sceneria hiszpańska, więc no to była naprawdę wspaniała przygoda i bardzo serdecznie Was zachęcamy. Niełatwo jest tę książkę zdobyć, ale właśnie możecie jej wysłuchać, więc...
Książka jest bardzo trudna do zdobycia.
No i właśnie dlatego możecie jej przesłuchać w audiotece, do czego Was bardzo serdecznie zachęcamy.
Więc to jest jedna z trzech mocnych książek kończących nasz 2022 rok. Nie powiedziałyśmy jeszcze ostatniego słowa, ale teraz ja chciałam się z Wami podzielić. Miałyśmy już i mieliśmy już reportaż Aleksandry Lipczak, a ja chciałam Wam opowiedzieć trochę o esejach. Eseje są jednak mocną obecnością na naszej biblioteczce i po prostu kocham tę formę przedstawienia tematów. A tym razem chciałabym Wam opowiedzieć o wyjątkowym zbiorze Melisy Febos. Dziewczyństwo Martyny Tomczak. I to jest tak dobre. To jest tak dobre. Kocham tę książkę. Jest wspaniała. Było dużo obaw, a obawa była tego rodzaju, że blurba z tyłu napisała autorka, której bardzo nie lubimy. I
Nie lubimy jej pisarstwa.
Nie lubimy jej pisarstwa, tak,
stylu.
Tak. To jest to. Tak. Dziękuję za doprecyzowanie. Więc tak się trochę martwiłam. Kurczę, no ona tu jest i tak nie bardzo z tym stylem się dogadujemy, a ja tak strasznie chcę przeczytać tę książkę. Ale kupiłyśmy tę książkę na targach książki w Katowicach i pani z Czarnego powiedziała, że nie trzeba się tym przejmować. I ja uspokojona, że nie trzeba się tym przejmować, kupiłam tę książkę i to była świetna decyzja. Słuchajcie, to są tak dobre eseje, w których Melissa Webos łączy trochę filozofię, trochę swój własny jakiś taki poetycki język, trochę popkultury, trochę klasyki literatury, żeby opisać ten bardzo taki wrażliwy, nieopowiedziany jeszcze do końca, wydaje mi się, stan, jakim jest dziewczyństwo. I to, czym jest to wychodzenie z dzieciństwa i wchodzenie w dorosłość, jak ten etap w życiu wygląda oczywiście w bardzo takiej intymnej i osobistej perspektywie, bo Melissa Febos pisze głównie o sobie, ale też przeprowadza bardzo wiele rozmów ze swoimi osobami, ze swojego kręgu na temat tego, jak to dziewczyństwo u nich wyglądało. Więc przez tę bardzo osobistą historię opowiada no bardzo przejmująco, bardzo trudne historie na temat tego, jak to dzieciństwo akurat o niej i u wielu dziewczyn wyglądało. I no, te tematy, które ona w tych esejach porusza, są przeróżne. Mamy oczywiście to, co się z tym ciałem dzieje. Melissa Febos bardzo wcześnie dorosła, bardzo wcześnie nabrała czegoś, co można eufemistycznie nazwać kobiecymi kształtami i tego, jak nie potrafiła sobie z tym poradzić. Nie potrafiła sobie z tym poradzić osobiście. Jej otoczenie, głównie chłopcy, również no, przekraczali bardzo wiele jej granic, z których ona nie zdawała sobie sprawy, że są przekraczane. Więc tutaj bardzo dużo jest o jakimś takim nieuświadomionym molestowaniu, o przekraczaniu granic, o niechcianym dotyku. Później te wszystkie te ciężkie rzeczy, które ona przeżyła w dzieciństwie, rzutują bardzo na jej dorosłość i na te decyzje, które ona podejmowała później, na to, jaką te relacje z ciałem miała później. No i ja wiem, że to są takie bardzo trudne tematy, bo to jest książka, która po prostu w pewnym momencie musiałam ją sobie czasami odkładać, bo to są nie tyle może jakieś graficzne opisy przemocy, tylko po prostu takie bardzo przejmujące i smutne introspekcje na temat tego, jak to życie dziewczynek, a później dziewczyn wygląda, ale jest to przepięknie napisane i przepięknie przetłumaczone i miałam jakieś takie poczucie, tak jak w przypadku Aleksandry Lipczak, że siedzę i przysłuchuję się jakiejś ciekawej rozmowie, tak w przypadku Melissy Febos mam wrażenie, że jest jakieś takie poczucie wspólnoty i że jest jakieś takie poczucie zrozumienia i że ona tak wychodzi do tych swoich czytelniczek i czytelników, również mam nadzieję, bo chciałabym, żeby ta książka była czytana szeroko, gęsto, często i z miłością. Więc ona wychodzi i tak czuję, że chce nawiązać jakąś więź z tym czytelnikiem, czytelniczką, że chce zainteresować go tą historią, że ona czuje i potrafi to opisać, że te tematy, które ona sobie wybrała, są dla niej bardzo ważne i że to są tematy, o których trzeba mówić i że to jest taka przestrzeń, której dotyczy bardzo wiele tematów tabu, związanych czy to z dotykiem, czy to z jakimś takim rozwojem psychofizycznym. No po prostu świetna sprawa. Świetna sprawa. Czy ja już to poleciłam dobrze?
Myślę, że tak. Mnie przekonałaś.
No tak, jakby no to dzieciństwo i to dziewczyństwo jest tutaj tym bardzo ważnym tematem, ale tak jak mówię, ona potem oczywiście dorasta i to, co się tam działo w tym jej życiu potem dorosłym, też jest bardzo ciekawie napisane. Z każdym kolejnym esejem myślałam sobie, nie, to jest mój ulubiony, a potem przychodził kolejny, ja zmieniałam zdanie i na początku chciałam podkreślać, ale jakby bez sensu, bo musiałabym wszystko. No więc potem mamy te takie tematy. Jednym z moich jakby ulubionych, to też tak głupio powiedzieć, ale z takich ciekawiej zbadanych, o, to jest dobre wyrażenie, przez Melissa Febos jest podglądactwo. Mhm. I to podglądactwo, męskie podglądactwo w kulturze, w popkulturze, w filmach, w osobistych doświadczeniach różnych kobiet, z którymi Melissa Febos rozmawia. To było bardzo takie niepokojące, bardzo niepokojący esej właśnie na temat jakichś takich, wydawałoby się, jakichś banalnych granic i jakiejś takiej normalizacji przemocy, jakim jest to podglądactwo i te męskie spojrzenie. Bardzo naprawdę ciekawe. Później jeszcze był... Ach, to już bym opowiedziała wszystko, więc...
No, co jeszcze było później?
Nie, potem jeszcze był chyba mój ulubiony, ale dobra, już nie będę się tak pogrążać w tym wyborze swojego ulubionego, bo po prostu całą tę książkę wam polecam. Był jeszcze esej o pustej zgodzie. Po prostu ciary miałam, gdy to czytałam. Naprawdę jakoś tak bardzo osobiście też na mnie ta książka wpłynęła i bardzo tak subiektywnie to odbieram, ale jestem zdania, że to jest naprawdę dobrze przetłumaczona i napisana książka i to jest bardzo dobre połączenie właśnie no, różnych źródeł, z których autorka korzysta. Oczywiście tym najważniejszym jest to, co sama przeżyła i ta umiejętność pisania własnych doświadczeń w bardzo ciekawy i taki zapraszający sposób. No, ale też tak jak mówię, czekałam tylko aż się pojawi Ann Carson i pojawiła się Ann Carson i wtedy sobie przybiłam tak mentalnie piątkę sama ze sobą. Więc tutaj pojawia się bardzo dużo różnych takich odniesień, tak jak już mówiłam na początku, że jest trochę tej filozofii, trochę jakiejś teorii literatury nawet też, trochę no, analizy takiej społecznej. Więc no, bardzo ciekawy, przekrojowy zbiór esejów. Moje top 10 na pewno.
Już się szykuję. Robienie tego.
Tak, jestem gotowa. Słuchajcie, jestem gotowa. Bardzo chciałabym was zachęcić do przeczytania tej książki. Nie sądziłam, że to będzie coś takiego, tak dobrego. Chciałam, żeby to było dobre, ale nie sądziłam, że to będzie tak dobre. Więc to jest moje polecenie tak na koniec roku dla was ode mnie, że no, polecam. Polecam. Dobra, Ela, mów o swojej, bo ja się pogrążam coraz bardziej.
Tak
bo
jak
ja
tylko... mówiłam, już mnie przekonałaś.
Ja tylko polecam. Ale naprawdę powiedziałam coś.
Tak,
dobrze,
przekonałaś.
Przekonałaś, dobrze. To teraz ja tobie oddaję głos, druga Elu. Co tam masz dla nas na koniec roku? Co tam w tych trzech mocnych książkach?
No właśnie, miałyśmy już reportaż, miałyśmy już eseje, więc przyszła pora na powieść. Tak się składa, że ja przeczytałam właśnie w ostatnich tygodniach świetną powieść portugalskiego pisarza Waltera Hugo May, Apokalipsa ludzi pracy, w przekładzie Michała Lipszyca i z świetnym, bardzo krótkim, ale po prostu tak bogatym w treść, że trudno to opisać, posłowiem Weroniki Murek, które...
Tak, właśnie. I sprawdziłyśmy właśnie na stronie wydawnictwa Czarne, dobrze mówię, tak, że wychodzi książka Weroniki Murek.
O dziewczynkach.
O dziewczynkach. No po prostu to się wszystko tak łączy, jak zwykle.
Wszystko się łączy.
No właśnie, więc posłowie, weszłam ci w słowa, bo chciałam koniecznie powiedzieć o tym, że będzie taka książka. No i teraz ty.
No i teraz ja. No więc to jest powieść, od czego by tu zacząć. Sam tytuł mówi Apokalipsa ludzi pracy, że ta praca będzie tutaj miała istotne znaczenie, ale... Ja trochę może pójdę tak na przekór i gdybym miała powiedzieć tak jednym zdaniem, o czym jest ta książka, to powiedziałabym, że o samotności i o takim desperackim poszukiwaniu różnych sposobów, żeby jakoś tej samotności zaradzić, bo tutaj mamy, myślę, że główną bohaterkę, a właściwie chyba troje głównych bohaterów i co ich wszystkich łączy, to właśnie jest... To, że z różnych powodów są wyobcowani albo czują się same, sami, mimo że na przykład główna bohaterka Maria de Grasa jest w związku małżeńskim, ale ten związek jest taki bardzo nieszczęśliwy, trochę pełen obojętności, trochę niechęci, gdzieś tak między tymi uczuciami, myślę, ona balansuje w stosunku do swojego męża. No i wszystkie te postaci właśnie starają się gdzieś znaleźć jakiś sposób, czy to będzie właśnie miłość fizyczna, czy to będzie jakieś wypracowanie sobie więzi, czy przyjaźń pomiędzy tymi dwiema kobietami, sąsiadkami, które o wszystkim ze sobą rozmawiają, które próbują z jakąś taką trochę ironią, autoironią też i dużym dystansem.
Taki czarny humor.
Trochę czarny humor,
ratuje,
tak,
nie?
Tak, myślę, że ratuje i też pozwala sobie jakoś właśnie z jednej strony poukładać trochę to, co się wydarzyło, to, co się czuje, trochę właśnie jakoś sobie poradzić z tym, więc dla mnie to jest główny motyw. No ale oczywiście ta tytułowa praca też tutaj odgrywa dużą rolę. Praca albo charówka, albo jej brak, bo to właśnie nigdy nie wiadomo. Tu chyba, o ile dobrze pamiętam, w ogóle pojawia się takie zdanie, że jak jest praca, to jest źle, jeszcze gorzej, jak jej nie ma, czy mniej więcej coś w tym stylu. No i właśnie z tymi problemami się zmagają główni bohaterowie, czyli z jednej strony, że nie mają czasu i przestrzeni dla siebie, bo duża część życia kręci się wokół tego, żeby jakoś zarobić na przetrwanie. Z drugiej strony, kiedy tej pracy nie ma, potem po coś się dzieje, to, no to wiadomo, jest jeszcze gorzej, bo wkracza ten niepokój o jutro. No i to, myślę, są takie dwa główne tematy. Myślę, że jeszcze warto powiedzieć o formie, która też jest ciekawa, bo imię i nazwisko, a właściwie pseudonim autora zawsze pisze się małą literą i w środku w książce też nie znajdziemy żadnych wielkich liter. Wszystko jest zapisane małymi literami i jednym ciągiem, to znaczy są akapity, ale dialogi nie są zaznaczane w tradycyjny sposób.
No i jak ty to interpretujesz? Co to dla ciebie znaczy w kontekście w sumie tematyki? To się jakoś tak wpisuje w to, co autor chce nam powiedzieć i jaki temat sobie wybrał? Czy to pasuje?
Dla mnie bardzo pasuje i nie muszę tego interpretować. Znaczy mogłabym, ale odpowiedź na to pytanie znalazłam w posłowiu. W wypowiedzi właśnie samego autora, który powiedział, że chce w swojej prozie jak najbardziej naśladować to, jak ludzie myślą i mówią, a on twierdzi, że my nie myślimy i nie mówimy wielkimi literami. I zaczęłam się nad tym zastanawiać i myślę, że coś w tym jest. Myślisz wielkimi literami?
Nie. No, teraz zaczęłam sobie wyobrażać przykładowo transkrypcję naszego odcinka, tak jak teraz mówimy i jak ją widzę. Wiem, to dziwne i abstrakcyjne, ale no nie widzę tam
wielkich liter.
Nie, nie, to ciekawe. Ale może też jestem teraz tak jakby pod wpływem tego, co opowiadasz i tego, jak ta książka jest zapisana, ale to bardzo ciekawe. Tak. Przecinków na pewno nie widzę, jakby nieważne.
W naszych rozmowach może i nie. Ale myślę, że zwłaszcza w tych fragmentach, gdzie są dialogi, to naprawdę nadaje takiej ogromnej dynamiki tym wymianom zdań i myślę, że to jest ciekawy zabieg i że inaczej nawet czytając w głowie już, w ogóle bardzo jestem ciekawa, jak brzmiałby audiobook tej książki, więc to jest bardzo ciekawe.
Challenge.
Tak. Ale nawet czytając w głowie, myślę, że inaczej to jakoś przetwarzam, widząc to właśnie w takiej postaci i te rozmowy są gdzieś bliższe, może użyję tego słowa, takie właśnie bardziej przyziemne, jakieś takie prawdziwsze, coś w tym jest jednak, w tym zabiegu i właśnie w tym przybliżeniu tego tekstu do naszej rzeczywistości. No i co jeszcze jest dla mnie ważne, albo może nawet najważniejsze, to właśnie podejście autora do tej tematyki, a przede wszystkim do bohaterów, a jeszcze bardziej przede wszystkim do bohaterek,
no
bo
właśnie,
jednak
no.
Bohaterkami głównymi są właśnie dwie kobiety i to z kobiecej perspektywy jest opowiedziana większość tej historii, bo te punkty widzenia też się zmieniają, ale większość historii poznajemy właśnie z perspektywy Marii. No i właśnie bardzo cenne jest dla mnie to, że on nie traktuje tych ludzi protekcjonalnie, nie traktuje tych problemów z góry jako jakieś takie społeczne zagadnienie, które trzeba zanalizować, poddać jakiejś krytyce, opowiedzieć właśnie gdzieś z jakichś wyżyn.
Tak.
Więc właśnie tutaj jest bardzo dużo takiej empatii, ale bez jakiegoś protekcjonalizmu. Bo my też jako czytelnicy i czytelniczki też wtedy mamy zupełnie inne spojrzenie i inaczej podchodzimy do tych bohaterek i mam takie wrażenie, że właśnie nie chcemy ich oceniać, bo no, decyzje, które na przykład podejmuje Maria mogą być dla niektórych zaskakujące, mogą być dla nas trudne do przyjęcia, dlatego że chciałybyśmy jakoś ją ustrzec przed niektórymi krokami, które podejmuje, właśnie próbując przezwyciężyć tę swoją samotność. Ale właśnie tu mamy takie wrażenie, że stoimy sobie obok niej i możemy jakoś ją trochę zrozumieć, mimo że nie jest to jakaś właśnie taka odgórna analiza, tylko właśnie coś takiego z głębi, z wnętrza,
z bliska.
Więc wtedy my też patrzymy z taką empatią, ale taką właśnie bliską empatią i to jest myślę bardzo, bardzo cenne w tej książce. No i na koniec myślę, że wam przeczytam fragment z tej książki. Bo
na dobry koniec roku.
Właśnie na dobry koniec roku. To będzie fragment o Ukrainie, bo kolejnym tematem tej książki jest też z jednej strony Portugalia i Portugalczycy, ale też w takim ujęciu właśnie kim oni są,
kto wyjeżdża z Portugalii, jak to przyjeżdża do Portugalii, jak to jest przyjechać z zewnątrz do Portugalii. No i tutaj właśnie jednym z tych trojga głównych bohaterów jest Andrii, Ukrainiec, który za pracą wyjeżdża do Portugalii i wybrałam tutaj jeden z takich fragmentów, który akurat dzieje się u niego w rodzinnym mieście w Ukrainie i który był dla mnie bardzo poruszający, więc posłuchajcie. W latach 1932-1933 XX wieku 7 milionów Ukraińców zmarło z głodu, więc Jekaterina siadała do stołu przerażona brakiem zupy, choćby miał to być brak zaledwie jednodniowy. Dla niej głód był stworem, który obserwował ją z bliska, jakby tylko czekał na chwilę nieuwagi, aby ją wtedy dopaść. Ukraiński Wielki Głód zasiadał codziennie do stołu wraz z Jekateriną i Saszą, którzy reglamentowali sobie zupę, nawet jeśli było jej pod dostatkiem, z pieczołowitością kogoś, komu wcześniej czy później musi zabraknąć jedzenia. Nad ich głowami wisiał cały XX wiek. 7 milionów zmarłych z głodu i 7 milionów poległych podczas II wojny światowej plus ofiary katastrofy w Czarnobylu. W kuchni Szewczenków zasiadało do stołu ponad 14 milionów nieboszczyków, aby wpatrywać się w talerze z zupą. Sasza powiedział, przepraszam was, przepraszam, jestem głodny. A Jekaterina rzuciła, Andrii przysłał trochę pieniędzy, wszystko jest dobrze, Sasza, proszę cię, jedz, musisz coś zjeść, żeby się poczuć lepiej. O, właśnie tak, mój kochany, jedz. I słowo miłość sprowadzało się teraz dla Jekateriny do tego, że życie przygasało w tym domu jakby w imię nadania godności głodowi całego narodu, a nieobecność syna była symbolem ucieczki od tego koszmaru, który nigdy nie chciał się skończyć.
Przerażające i przepiękne.
Prawda?
Przepiękne, naprawdę. Ten ciężar, jaki jest w tych zdaniach i w całej tej sytuacji i jak tak właśnie z jednej strony to tak szybko, czytałaś to tak szybko, bo to na pewno narzucone jest przez formę, ale ma się przy tym wrażenie, że nie można od tego uciec i że to po prostu no, jak taki taran na ciebie i no przepiękne. Przepiękne.
Tak, więc myślę, że ta forma właśnie też tutaj pomaga. Ona pokazuje jakąś taką gwałtowność tych uczuć trochę i tak jak mówisz, tego właśnie, tej takiej formy jak taran, przed którym nie ma ucieczki. No tak. Więc to jest taka książka, która trochę jest jak taki taran, ale warto się dać staranować.
Staranować dobrą literaturą, no tak. Ciekawa propozycja, dziękujemy Ci bardzo, Ela, za taką propozycję na koniec roku. No i w ogóle to są nasze propozycje na koniec roku, jedne, no tak jak wszystkie, które polecałyśmy w tym roku, bardzo Wam polecamy. Dziękujemy Audiotece za to, że jest partnerem naszego odcinka i że mogłyśmy polecić Wam audiobooka z ich oferty, który tak wpisuje się w nasze zainteresowania czytelnicze. No i co? Już teraz życzymy Wam wszystkiego dobrego. Na każdą okazję, jaką tylko sobie wymyślicie. Na pewno na nowy rok życzymy Wam samych dobrych lektur, spokoju i żebyście odnaleźli i odnalazły zrozumienie w książkach i żebyście się czasem dali staranować, może jeśli to jest coś, czego potrzebujecie. Albo żeby się trochę zatracić, albo żeby stanąć blisko obok czegoś pięknego. Od nas dla Was najlepsze życzenia.
No i do usłyszenia w przyszłym roku, prawda?
Prawda. Do usłyszenia.